Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, aby pokonać dzisiejszy odcinek naszej pielgrzymki adwentowo-rekolekcyjnej, trzeba nam zrobić lekki krok wstecz i przypomnieć sobie ostatnią deklarację o wierze, o której mówiliśmy wczoraj. Ponieważ kiedy mówiliśmy o wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego Ożywiciela, to mówiliśmy również o wierze w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Mówiliśmy również o tym, jakie są różne obrazy Kościoła współcześnie, jakie mogą być w Twoim sercu albo wśród tych, których znasz, którzy są Ci bliscy, oraz jaką optykę na Kościół ma Jezus Chrystus. Patrzy On bowiem na nas, na swoją oblubienicę, jako na swoją ukochaną, swoją piękną, którą, kiedy jest zdrowa, raduje się, kiedy jest chora, pielęgnuje. Kochani, dzisiaj to właśnie w Ewangelii słyszymy o początkach misji Kościoła. Popatrzcie, że najpierw jest zarysowane, co robi Jezus. I jest napisane, że leczy wszystkie choroby i wszelkie słabości. Ale Jezus, przyjmując naszą ludzką naturę, stając się jednym z nas, przyjmuje również nasze ograniczenia. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że jest zamknięty w przestrzeni i w czasie. Że mając boską miłość, boskie pragnienie zbawienia, jednocześnie jest zawarty w ludzkim ciele i w możliwościach człowieka, który żyje tyle i tyle i w takim, a nie innym miejscu. I właśnie dlatego ustanawia on Kościół. Bo zobaczcie, że kiedy powołuje uczniów, ustanawia ich apostołami, to co im mówi? Aby leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Aby głosili dobrą nowinę o Królestwie. To znaczy, Kościół Święty, my, ochrzczeni, jesteśmy w tym powołaniu jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie Jezusie. Tak jak mężczyzna i kobieta łączą się i nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Tak samo jest z Kościołem i z Chrystusem, czy może w odwrotnej kolejności, z Chrystusem i z Kościołem. I dzisiaj właśnie przechodzimy dalej do kolejnej deklaracji, którą w czasie kredo wypowiadasz. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Nie jest przypadkiem, że to wyznanie i ta deklaracja pada po wierze w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Bowiem każdy z nas, kiedy był chrzczony, najpierw waszych rodziców zapytano o wiarę i powiedziano, że taka jest wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy zgadzacie się z nią i czy wyrzekacie się tego, co trzeba odrzucić, by tą wiarą żyć w pełni? Również po chrzcie świętym, czy po wyznaniu wiary chrzcielnym, są takie słowa: taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I wtedy następuje chrzest. Popatrzcie, te słowa wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów w języku greckim brzmią w sposób następujący. Homologo hen baptisma eis afinmi hamartion. I nie mówię teraz tej greki po to, żeby jakoś zaszpanować, że troszeczkę po grecku rozumiem, tylko chodzi o to, że zawsze kiedy tłumaczymy coś z oryginału, to w tym tłumaczeniu tracimy pewną głębię, która jest do wydobycia tylko i wyłącznie w oryginalnym języku, w którym dane słowo pada. Zupełnie inaczej czyta się Pismo Święte po hebrajsku. Czujesz tam całą głębię, podobnie w języku greckim. A tak się składa, że to wyznanie wiary 1700 lat temu równo zostało napisane w tym samym języku, w którym cały Nowy Testament. Więc przeanalizujmy sobie to krótkie wyznanie i tą krótką deklarację, którą składasz co niedziela, ale w języku greckim. Co znaczą poszczególne słowa? Bo to będzie nam potrzebne, by to wyznanie przełożyć na moją i twoją codzienność. Wyznaję, czyli homologo, dosłownie w całym swoim znaczeniu oznacza mówić to samo, uznać, ale wspólnie, zgodzić się, ale z czymś, co od kogoś usłyszałam i jednocześnie publicznie się do tego przyznać. Kochani, dlaczego to jest takie ważne? Popatrzcie, kiedy była Solidarność, kiedy zawalił się mur berliński, to z tej całej szarej, smutnej, deficytowej i patologicznej kultury, czy antykultury komunistycznej, weszliśmy do dużo bardziej kolorowej, dużo bardziej przyjemnej, nie tyle może kultury, ile popkultury, która w zasadzie w całości swojej płynie z Ameryki. Dlaczego to jest takie ważne? Bo widzicie, poza tym, że ta kultura jest bardzo przyjemna i komfortowa, ma jednak dwa mankamenty, i to bardzo poważne, które powodują, że często w tym komforcie i dostatku dusi się w nas serce i pękają relacje. O czym mowa? Pierwsza rzecz, której nie będziemy dzisiaj tak bardzo zgłębiali, to jest kwestia konsumpcjonizmu, gdzie dobrobyt, tak, danych państw czy dobrostan społeczeństw, narodów mierzy się miarą PKB, konsumpcji. Nie patrząc na to, czy społeczeństwo, czy wspólnoty mają sens, czy są płodne zarówno duchowo, w kreatywności, jak i fizycznie. Natomiast drugim mankamentem bardzo poważnym jest kultura indywidualizmu. Posłuchajcie, przez całe 1500 lat chrześcijaństwa, choć momentami były to bardzo burzliwe dzieje, oczywistym dla chrześcijan było to, że Bóg zawarł przymierze z ludem, a każdy z nas osobiście o tyle korzysta z obietnic i łask, które są zawarte w tym przymierzu, o ile należy do ludu. W chrześcijaństwie i w Bożym powołaniu jest osobiste podejście, ale nie indywidualistyczne. Mam nadzieję, że to rozumiemy. Natomiast kiedy doszło do pewnych bardzo trudnych wydarzeń i one miały też swoje konsekwencje, pojawia się człowiek, którego znamy pod nazwiskiem Luther, pod imieniem Marcin. I niestety od tamtego momentu rewolucji protestanckiej zaczyna nam się rozkruszać nauka chrześcijańska. Choć tłumaczy się Biblię na języki narodowe, to jednak powstają coraz to liczniejsze, coraz to mniejsze, coraz to bardziej zindywidualizowane grupy kościelne, uważające, że one jedyne posiadły prawdę i one jedyne wreszcie pierwszy raz po 1500 latach odczytały Pismo Święte w sposób właściwy. Najpierw są podporządkowane różnym władcom, królom, księciom, potem już wolna Amerykanka, dosłownie. I ponieważ różne te grupy są w Europie prześladowane, w końcu uciekają do USA, gdzie panuje wolność religijna. I tam tych grup się jeszcze więcej namnaża. To są ludzie bardzo religijni, bardzo pragnący Boga, jednocześnie nie mający tego trzonu, który trzyma nas razem, tego credo, tego wyznania. I wiecie, powoduje to, że w pewnym momencie w tej kulturze amerykańskiej robi się takie coś, że no wprawdzie wierzę, ale zdania ekspertów są podzielone. Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, więc tak, to jest grzech, ale proszę księdza, ja wiem, że trzeba być świętym, ale i tutaj pada usprawiedliwienie. Matka Boża jest niepokalana, niepokalanie poczęcia, tak, poczęta, tak wierzymy, ale w Piśmie Świętym nic o tym nie ma. I wiecie, w dogmat, w to, co przekazali nam apostołowie, których dzisiaj Jezus ustanawia i posyła, o tym czytamy w Ewangelii, wchodzą nam ludzkie opinie. A w miejsce magisterium jednego, powszechnego i apostolskiego i świętego Kościoła wchodzą nam pomysły różnych teologów, z których jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej. I robi nam się zamieszanie. I niestety z całą tą popkulturą przez ostatnie 30 lat weszła nam taka mentalność. Bardzo mocno nam weszła. A w końcu ta deklaracja wyznaje homologo nie oznacza, no mi się tak wydaje, więc ja to sobie deklaruję, ale jeszcze tak na dodatek prywatnie, bo wiara to jest moja prywatna sprawa, nie jest. Ja wyznaję tę wiarę, którą wierzy Kościół. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc nasze wyznanie jest tym samym wyznaniem, co wyznanie całego Kościoła. Nasze wyznanie nie jest tylko indywidualne, ale jest wspólnotowe. Bowiem jeżeli pójdziemy w indywidualizm, to po pierwsze nie będziemy wiedzieli, na jakim fundamencie tak naprawdę jest nasza nadzieja. Zaczniemy powoli tracić takie poczucie, że opieramy się na czymś pewnym. I znowu pojawi się w nas lęk, i znowu pojawi się w nas niepewność. I przestaniemy korzystać z łask, które Bóg daje swojemu ludowi, jako że faktycznie od wiary tego ludu odeszliśmy. Dlatego tak ważne jest, by trwać w tym Kościele, na którego, mimo grzechów jego ludzi, Jezus patrzy z troską i czułością. Wierzę w jeden chrzest. Słowo jeden w języku greckim hen oznacza nie tylko jeden na zasadzie, wiecie, jeden z wielu. Jeden z dwóch, jeden z trzech, jeden z czterech, ale jeden jedyny, jeden niepodzielny, jeden całkowicie wyjątkowy. Takie jest znaczenie słowa hen. To znaczy, jeżeli coś jest jedno i bardzo szczególne, to odwołując to już do konkretu twojego życia, trzeba powiedzieć, że najważniejszym momentem twojego życia był twój chrzest. Mankament, który znowu odczuwamy, jest taki, że tego nie pamiętasz raczej, bo myślę, że wszyscy byliśmy ochrzczeni, będąc dziećmi. Może są pewne wyjątki pośród nas. Ja swojego chrztu nie pamiętam. Mam to nagrane, ale nie pamiętam. I wiecie, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że ten chrzest jest jeden, jedyny i jest najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu, to później, przeżywając wszystkie kolejne etapy po Chrzcie Świętym, zwłaszcza jeżeli doświadczamy pewnych trudów, pewnego braku nadziei, jakiejś depresji, czy to natury duchowej, czy to natury psychicznej, czy to lęków, trzeba nam się odwoływać do tego najważniejszego wydarzenia, jakim był chrzest. A czym jest chrzest? Po grecku baptisma, czyli zanurzyć, czyli zalać, albo w innym tłumaczeniu, co jest bardzo ciekawe, zabarwić. W czym więc chrzest nas zanurza? Przede wszystkim w życiu Trójcy Świętej. Tej, o której mówiliśmy wczoraj. W życiu tego Boga Ojca Wszechmogącego, twojego Ojca, który tak z wielką czułością ciebie kocha, tobą się opiekuje, o tobie myśli. To znaczy, wiecie, tak jak wczoraj mówiliśmy, może być taka sytuacja, że nie masz zbyt dobrej relacji z Ojcem, bo się wymiksował z twojego życia. Bywa. Bo nie udźwignął czegoś, bo umarł, albo odebrał sobie życie. Bywa. Ale jeżeli chrzest zanurza Ciebie w Bogu Wszechmogącym Ojcu, to znaczy, że to doświadczenie wyznajesz, że przez łaskę Chrztu Świętego może zostać nie tylko zaleczone, ale również rozbudowane o całkiem nowe historie, o całkiem nową świeżość, o całkiem nowe doświadczenia tej bliskości z Ojcem, który jest Bogiem Wszechmogącym. I znowu odwołam się do swojego życia. Nie mówię tego jako teoretyk. Wszystko to przerabiałem na moich własnych ranach. To działa. I w tym jest dobra nowina. Jesteśmy zatem zanurzani w tym oraz w Jezusie Chrystusie, w Jego życiorysie. Popatrzcie, wszystkie wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa mogą się uobecnić w nas. Jego wszystkie wygrane bitwy z grzechem, z szatanem, z presją społeczną, z lękiem przed śmiercią, z lękiem przed cierpieniem. Wszystkie wydarzenia Jego życia, tego Twojego jedynego Pana, mogą być dosłownie zgrane w Ciebie i zainstalowane na twardym dysku Twojego serca i Twojej mentalności. Dlaczego? Bo jesteś zanurzony w Niego. W końcu Duch Święty. Jesteś zanurzany w życie Ducha Świętego. A ci, co narodzili się z Ducha, jak mówi Jezus do Nikodema w Ewangelii według świętego Jana, są może w oczach świata dziwni. Nie wiadomo, skąd przychodzą, nie wiadomo, dokąd zmierzają. Są jakby nie z tego świata, ale poznasz ich potem, że są radośni, że są szczęśliwi, że mają w sobie moc. To jest właśnie życie Boga w sobie i w to jesteś zanurzany. Ale również jesteś tym zabarwiany i to tłumaczenie mi się niezwykle podoba. Popatrzcie, odwołując się znowu do tego obrazu Jezusa i Kościoła jako oblubieńca i oblubienicy, męża i żony, ukochanego z ukochaną. Czyż nie jest tak, że kiedy dziewczyna widzi w oczach chłopaka miłość, że ten chłopak ją chce, że ten chłopak jej pragnie, to czasami się zawstydzi, ale też zarumieni. W sensie zabarwia się. Zabarwia się, a przecież bladość jest jakimś obrazem i symbolem śmierci. Kiedy człowiek się zarumieni, to znaczy, że na jego twarz pojawia się dowód życia. Dowód tego, że czuje się kochany, że czuje się chciana. I Twój chrzest nie był rytuałem u początku Twojego życia, tylko i wyłącznie, choć też. Ale skutki tego rytuału, skutki tego obrzędu, które Jezus Chrystus nakazał, mogą spowodować to, że Twoja dusza zarumieni się na widok wielkiego pragnienia w oczach Boga. Że zarumieni się życiem i to życiem w obfitości. Wyznajesz jeden chrzest, czyli dosłownie wyznajesz to. Czy więc to, co wyznajesz, jest obecne w Twoim życiu, czy jeszcze nie? Mówię jeszcze, bo w końcu w drodze adwentowej pielgrzymki chodzi nam o to, aby osiągnąć to, co już mamy, aby rozpakować te prezenty, które już dawno masz w swojej szafie. Może trochę przykurzone, ale one tam czekają. Bóg nie wycofuje się ze swoich obietnic. Nigdy. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie. Czy można przetłumaczyć to eis afinmi jako ku odpuszczeniu, w stronę odpuszczenia. Samo słowo afinmi oznacza puścić wolno, uwolnić, wyzwolić, coś uwiązanego rozwiązać. Tak jak pies jest przy budzie na łańcuchu, to zdejmujesz łańcuch. Tak jak więzień jest związany, to go rozwiązujesz. Ale również to słowo może oznaczać pozwolić odejść. Co to teraz w praktyce oznacza? Użycie tego słowa, że chrzest jest na odpuszczenie. To znaczy, że to, co daje Ci chrzest, to prawdziwa wolność. Popatrzcie, my zwłaszcza Polacy, czy tam szerzej Słowianie, jak słyszymy hasło wolność, albo ktoś w jakimś kontekście powie, że nam chce wolność ograniczyć, to nagle się spinamy i nagle po prostu zaczynamy działać na pewnym autopilocie. Nagle pojawia w nas się walka, bo my mamy w sobie coś takiego. Każdy naród jest jakiś. Nas jest taki, że jak trzeba walczyć o wolność, to od razu bierzesz szabelkę i walczysz. mankament jest taki, że ta wolność może zostać źle zdefiniowana. Słuchajcie, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec XIX wieku albo na początku XX, to możecie sprawdzić, żył taki człowiek w Wielkiej Brytanii o korzeniach żydowskich, który nazywał się Isaac Berlin. To był filozof. Słuchajcie, on nie był chrześcijaninem. On był wręcz w jakichś aspektach nam wrogi. Ale miał jedno kapitalne spostrzeżenie. Że w istocie istnieją dwa rodzaje wolności. Wolność od na przykład ograniczeń, norm kulturowych i wolność do, na przykład do realizacji swojego potencjału, do miłości, do wolnego przemieszczania się i tak dalej. Wolność od i wolność do. I zauważył taką relację, że jeśli ograniczasz sobie w sposób roztropny i rozsądny wolność od, to powiększa ci się zakres wolności do. Jeżeli chcesz bardziej wyzwolić się i powiększyć sobie wolność od różnych norm, nakazów i tak dalej, to pomniejsza ci się wolność do. Mniej możesz realizować swojego potencjału, bo bardziej sobie folgujesz. Myślę, że to jest dość oczywista obserwacja z naszego życia, o ile jest w nas pewien rozsądek, ale warto to w taki sposób wyartykułować. W tym kontekście okazuje się, że prawdziwa wolność to jest właśnie ta wolność do. Jeśli więc przez chrzest i przez trwanie decyzją woli w Chrzcie Świętym zanurzamy się i dajemy posłuszeństwo Bożej miłości, która ma swoje wymagania, ale ma nieskończenie więcej obietnic, wówczas powiększa nam się wolność do. I słowo afimmi może oznaczać również pozwolić odejść. Więc to nie jest tak, że nagle stajesz się niewolnikiem Boga. Choć czasami tak się modlimy, że Boże, oddaję się Tobie w niewolę. Ale Bóg jest takim Panem, który nam nigdy wolności nie odbierze. W każdej chwili możesz od Niego odejść, jak Adam z Ewą, jak Judasz. W każdej chwili możesz od Niego odejść. Tylko po prostu po jakimś czasie, kiedy doświadczasz Jego miłości, już nie chcesz od Niego odchodzić. Nic Cię już nie popycha do tej wiary. Nic Ciebie już nie popycha do tego stylu życia, do Jezusa Chrystusa. Raczej wszystko Cię w Nim pociąga. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie. Odpuszczenie czego? Grzechów. Ostatnie słowo, które chciałbym przeanalizować. Grzechów, czyli hamartion. Słowo hamartia, grzech, pochodzi z terminu łuczniczego, strzelniczego. To znaczy, kiedy w Grecji był jakiś łucznik albo ktoś, kto rzucał oszczepem i na przykład wyjął strzałę, napiął cięciwę, strzelił i nie trafił, to mówił hamartia, spróbowałem. I to słowo w oryginale Nowego Testamentu i w starożytnym tłumaczeniu Starego Testamentu oznacza grzech. Nietrafienie do celu. To znaczy, myśmy zostali stworzeni jako dobrzy. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, czytamy nawet, że wszystko było dobre, a człowiek był bardzo dobry. W jednej z ksiąg prorockich, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, w której, jest napisane, że najgłębsze pragnienia naszych serc stworzył w nas Bóg. Czyli Twoje najgłębsze tęsknoty są również dobre, bo stworzone przez Boga. A wszystko, co Bóg uczynił, jest dobre. Tylko teraz nasza grzeszność i tragedia polega na tym, że my chcąc ten cel osiągnąć, napinamy łuk naszego życia, strzelamy, puszczamy strzałę naszego potencjału energii i chybimy. Współcześnie to może rozkładać się tak, że na przykład młody chłopak ma wielkie pragnienie bliskości, stworzenia relacji, ale trochę się wstydzi. Został słabo uspołeczniony, utonął w telefonie, w komputerze i nagle się budzi, że nie umie. Ale to pragnienie ma. Chce je jakoś zaspokoić, ale sam tego jeszcze dobrze nie ponazywał. Więc wchodzi na przykład na różne strony. Szuka różnych relacji z kobietami, które są niedojrzałe, albo ogląda pornografię. Strzelił, ale nie trafił. Spudłował, hamartia, zgrzeszył. Mężczyzna po całym tygodniu pracy, dojechany maksymalnie. Przez szefa, trochę przez rodzinę, trochę przez wewnętrzne napięcie, przez jakąś presję społeczną. Chcę odpocząć i to jest dobre. Chcę się jakoś rozstresować. Ale ma pewną łatwość, żeby sięgnąć po flaszkę, napić się alkoholu, raz, drugi, trzeci, wpada w uzależnienie. Chciał osiągnąć dobry cel, żeby mu ulżyło. Napiął cięciwe, ale nie trafił, spudłował. Grzeszność nasza dosłownie z definicji oznacza pewną nie tylko możliwość, ale i skłonność do chybienia. Choć strzały i łuk są dobre i cel jest dobry. I teraz słuchajcie, jeżeli wiedząc to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, to nie oznacza tylko tego, że jesteś ochrzczony i zostaje z ciebie zdjęty grzech pierworodny jako pewnego rodzaju wina przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo często to jest wyłącznie tak rozumiane. Ale kiedy jesteś zanurzony w życie Trójcy Przenajświętszej, to życie w Trójcy Przenajświętszej powoduje, że powolutku zaczynasz trafiać do celu. Że potencjał twojego życia zostaje dobrze skanalizowany. Że jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, na uwolnienie od tego nietrafiania do celu, staje się twoją prawdziwą wolnością, wolnością do tego, by mieć życie i to życie w obfitości, by żyć życiem wiecznym już dziś. Kto z nas tym żyje? Kto z nas tym żyje? Ale taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Te prezenty już masz w sercu od Boga, od twojego ukochanego. Już je masz. Ten Adwent ma być czasem rozpakowywania ich, by korzystać z tych darów, które On złożył tobie z miłości. I to daje prawdziwą nadzieję. Bo widzicie, w naszych czasach prawdziwa pandemia to nie był COVID-19. W żadnej swojej odmianie. Prawdziwa pandemia to brak nadziei, ponieważ wiele rozczarowań za nami i w wymiarze narodowym, i rodzinnym, i osobistym, i duszpasterskim. Ponieważ kiedy składasz nadzieję tam, gdzie jej nie ma, to chybisz. Ale jeżeli nadzieję składasz w swoim chrzcie i w Bogu jedynym, to wówczas doświadczasz nadziei, która cię niesie. I jeszcze raz pozwolę sobie, tak jak wczoraj, zacytować fragment z Księgi Izajasza. Ci, co zaufali Panu, nie politykom, nie pojedynczym księżom, nie opiniom społecznym, nie swojej kulturze, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła, jak orły biegną bez zmęczenia. I kochani, może twoje serce już zostało przekonane, a może jeszcze nie, ale bardzo mi zależy, żeby uzmysłowić sobie, jak bardzo realne jest to, że ten prezent jednak da się otworzyć, że tą nadzieją można żyć i dzięki tej nadziei przekroczyć granicę śmierci. Pan organista jest czy usnął? Jest. Więc bardzo teraz proszę, abyście zwrócili waszą uwagę na ekrany. Słuchajcie, to jest siostra Cecylia Maria od Najświętszego Oblicza. Urodziła się 5 grudnia, wczoraj miała urodziny, 1973 roku. Żyła 39 lat, młoda dziewczyna. Ale nie wiem, czy zwróciliście, jak jest piękna dzięki temu uśmiechowi, który ciągle ma na twarzy. To nie jest uśmiech wymuszony. To jest uśmiech autentyczny, nie? Jakby powód dla tego uśmiechu, dla tej radości i pokoju w oczach jest w jej sercu, właśnie przez to, co wyznajesz co tydzień. Przez jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Chciałbym pokazać wam bardzo konkretne zdjęcie jej. Najpiękniejsze. Ta siostra była chora. Zachorowała na bardzo trudny nowotwór języka, który przyjęła z tak wielką pokorą, że kiedy czytałem to w jej biografii, pomyślałem, że może wam zacytuję, ale nie wiem, czy bym się nie rozkleił, więc sobie odpuszczę. Ale co jest niesamowite w tym zdjęciu? Ono jest zrobione po jej śmierci. Ona na tym zdjęciu nie żyje. Ona tak odeszła.
możemy wierzyć w to, że przyjdzie.
Czyż nie jest ona zanurzona w miłości? Czyż nie jest ona zabarwiona miłością? Kto nie żyje? Ona? Czy świat, dla którego umarła do końca, by żyć z Chrystusem? Niech więc nie tylko analiza greckiego oryginału credo i nie długie już, półgodzinne gadanie księdza, który wywodzi się z tej parafii, ale uśmiech tej, która naprawdę żyje, która przekroczyła właśnie granicę śmierci, by w jej życiu i na jej obliczu ukazał się triumf życia, które daje Pan. Niech jej oblicze pociągnie nas do tego, że wiara radykalna i świętość jest możliwa dla mnie i dla Ciebie. Jest skuteczna. Przez chwileczkę zostańmy z jej twarzą. Popatrzmy na nią, jak pięknie rumieni się na spotkanie z Panem.